jakby doszedł do kresu swojej wyobraźni miłosierdzia. Jakby już nie śmiał dalej pytać, czy można spytać o jednego. Czy ze względu na jednego człowieka. Gdy doszedł do 10 sprawiedliwych, a Żydzi uważali, że 10 ludzi sprawiedliwych to jest liczba odpowiadająca liturgicznemu zgromadzeniu. Że tyle trzeba, żeby stworzyć liturgię, żeby stworzyć nabożeństwo. Kiedy jest mniej, to jakieś miejsce na świecie, gdzie nie można zebrać 10 ludzi do modlitwy, nie ma sensu bytu i można je zniszczyć. Tam, gdzie się 10 ludzi jeszcze modli, miejsce będzie oszczędzone. Takie były przekonania. I co się dzieje? Bóg nie wycofał się wtedy, kiedy Abraham już się wycofał z pytań, mówił, już nie ma sensu o 9 się pytać, czy 8, ale Bóg nie wycofał się. Tylko poszedł jeszcze do Sodomy. I dotąd szukał w Sodomie chociaż jednego sprawiedliwego, aż wydostał tego człowieka, był to Lot, bratanek Abrama, i dopiero to miejsce zostało zniszczone. I ten przypadek mnie osobiście pokazuje, że gdyby nawet we mnie była jedna dobra myśl, jeden dobry czyn, a wszystko inne w moim ciele, duszy, wspomnieniach, marzeniach, pamięci było zepsute, to ze względu na tą jedną, jedyną myśl Bóg zajdzie do mnie i będzie robił wszystko, żeby mnie uratować. To mi mówi ta Biblia. Albo ten paralityk. Kompletnie bezsensowny już przypadek. Niedostępny. Dla Boga niedostępny. Nie prosił Boga o nic. I nie miał wiary już w to. A Bóg tak się posłużył innymi ludźmi, sytuacją, okolicznościami. To przez dach, nie dałoby się, to może by przez piwnicę go wciągnął blisko siebie, żeby mu tylko okazać łaskę. I my, bracia i siostry, powinniśmy to dostrzec. Szczególnie, kiedy czytamy Biblię, powinniśmy odkryć dach sensu Biblii. I zobaczyć, że tam w środku jest o Bogu tak pięknie napisane. Że ten Bóg się tam objawia w takich dobrych, takich najpiękniejszych, najszlachetniejszych, jakie można sobie wyobrazić, gestach wobec człowieka. Taki jest Bóg. Pamiętacie, jak Jezus opowiadał o szukaniu jednej, jedynej owieczki? I poszedł do Sodomy, żeby spotkać i odszukać jedynego Lota i uratować go. Taki jest Bóg. Nawet w nas samych szuka choćby jednego powodu, by nas ocalić. A gdy się w nas już nic nie znajduje, to się rozgląda wokół nas. Na kogoś, kto obok ciebie siedzi, z tyłu za tobą. Albo może 1000 kilometrów stąd modli się za ciebie. I może tylko dzięki temu przeżyliśmy wiele chwil. Ja, bracia i siostry, jestem zupełnie tego świadomy, że to, że żyję i że mam jeszcze wiarę i chodzę na tych dwóch nogach, mam dwie ręce, dwoje oczu i w ogóle, że go głoszę tutaj, zawdzięczam wielu osobom, które mnie przeniosły na noszach modlitwy ponad moimi przepaściami. Nie wiem, komu to dokładnie zawdzięczam. Najlepiej po śmierci sobie podziękujemy za to wszystko. Ale wiem, że tak jest. Czuję to. Kiedy spoglądamy na Boga lub nawet na innego człowieka lub na siebie samych, to mamy mrożącą skłonność doszukiwać się czego? Powodów do zwątpienia. Człowiek jest inny. Człowiek nie wyszukuje w drugim człowieku, ani w Bogu, ani w sobie samym niczego dobrego. Kiedy przychodzi mi mówić o kimkolwiek, jakiekolwiek zdanie, to mam pierwszą skłonność to zobaczyć, że on tak źle się uczesał, że akurat buty założył jeden prawy na lewy, albo że ma brudne rękawy, albo że ma dziurę w zębie, wreszcie, że pomylił się z gramatyką, że się źle zachował, wreszcie, że prawdopodobnie jest bezczelny, chamski i w ogóle nie powinien istnieć na tym świecie, a w końcu może nawet człowiek dojść do wulgarnych sformułowań. Takie jest charakterystyczne nasze poszukiwanie. To się zderza zupełnie z tym, co w Bogu widzimy. On nawet w najgorszym istnieniu szuka tego, co dobre. My nawet w najlepszym, w Bogu, znaleźliśmy powód do ukrzyżowania. I to mnie, nie wiem czy zawstydza, nie potrafię określić tego uczucia, ale jest we mnie jakiś rodzaj zdumienia. Jeden z nihilistów, Emil Cioran, powiedział tak. Nie mieć już z ludźmi nic wspólnego poza faktem, że się jest człowiekiem. Co za poziom zwątpienia, prawda? Albo mówi tak, ilekroć coś mi się jeszcze wydaje możliwe, mam wrażenie, że jestem pod działaniem czaru. Co za zwątpienie. Gdy Bóg spogląda na nas, szuka choćby mikroskopijnego powodu, by w nas nie zwątpić. On też ma wiarę. Wiarę we mnie, wiarę w Augustyna, wiarę w Katarzynę, wiarę w Adama, wiarę w Barbarę i tak dalej. Leżał więc człowiek niedostępny jak biegun Antarktydy, sparaliżowany przed Jezusem, zapewne zdumiony cudem, bo nie spodziewał się tego, nie wierzył w to. A oto Bóg, który wydawał mu się niedostępny, niezainteresowany nim, obojętny, gdzieś tam odległy w zimnych przestworzach niebiańskiej Antarktydy, tu gdzieś na jakiejś ulicy Polnej 56, łamane przez 2, dach odkryty i tu jest Bóg, proszę bardzo. Jest bliżej Niego niż kogokolwiek zdrowego i wierzącego. Jakie grzechy doprowadziły tego człowieka do takiego paraliżu? Nie, moim zdaniem wskazówką, która mogłaby nam podpowiedzieć, odkryć, zdemaskować, zdradzić korzeń tego grzechu, który doprowadził tego człowieka do takiego stanu, to są słowa Jezusa. Bo Jezus jak lekarz daje właściwe lekarstwo na taką, a nie inną chorobę. Jeśli on mówi mu, ufaj synu, to na co chorował ten człowiek? On po prostu chorował na rozpacz. Nie miał nadziei. Nie ufał życiu. Nie ufał Bogu. Nie ufał nikomu. Nie ufał sobie. Był trudny do zniesienia dla innych. Czterech aż niosło. I odległy od Boga. I już nic nie mógł zrobić. Człowiek sam się może doprowadzić do takiego stanu. Kiedy? Kiedy nie zgłębia, nie ma kontaktu z Biblią, nie ma kontaktu z objawieniem i nie wie, jaki ten Pan Bóg jest w końcu. Przychodzą różne cierpienia, kłopoty, doświadczenia. Człowiek zaczyna wątpić w to, że w ogóle Bóg się nim interesuje. I co jeszcze? Odpuszczają ci się grzechy, powiedział Jezus. Chociaż ten nie powiedział, Panie, przebacz mi. Widocznie popełniał straszne grzechy. Może pragnął się zemścić na sobie i na życiu. Do czego, bracia i siostry, dzisiaj Duch Święty nas zaprasza w związku z tą Ewangelią? Może masz przy sobie kogoś, kogo nie możesz unieść z powodu jego beznadziejnego stanu? Męża, żonę, dziecko, rodzica, przełożonego, podwładnego, współbrata, współsiostrę. Nie możesz znieść jego ciągłego niezadowolenia, jego nieufnej postawy wobec życia. Może sam ja albo ty jesteśmy kimś takim, kto doprowadził swoje życie do paraliżu niedostępności. Nigdy nie zwątp w to, że nie tylko w tobie, ale i w kimś może znaleźć się coś godnego miłosierdzia. Zapamiętaj to dzisiaj z tej Ewangelii, jaki jest Bóg, jak on daleko idzie. Najbardziej niedostępne bieguny bez wiary, żeby dotrzeć do człowieka. Jezus nie szukał motywu do oskarżenia tego człowieka, a miał mu powiedzieć, ależ sobie sparaliżowany tumanie, bo nawet nie prosisz o przebaczenie win. Chciałeś rozpaczać, rozpaczyj sobie całą wieczność. Ale nie, był inny. Pomógł mu, widząc nawet nie jego wiarę. I dalej, kiedy faryzeusze tam siedzący usłyszeli słowa o przebaczeniu grzechów, powiedzieli, on bluźni, proszę, jaki rodzaj optyki prezentują ci ludzie, dość pobożni. Nie powiedział, on czyni dobro, tylko on bluźni. Patrzą na Boga i widzą diabła. Wszystko im było źle, wszystko ich denerwowało, wszystko prowokowało do krytyki i osądu, wszystko skłaniało do podejrzeń i nieufności. O, to bardzo chore korzenie, które pewnego dnia mogą się okazać gorsze niż Alzheimer, czy paraliż, czy ja wiem co. Są ludzie, którzy, jak to powiedział Sartre o swojej własnej rodzinie, tylko dlatego praktykują religijność, żeby nie mieć nic wspólnego z Bogiem. Ale myślę, że Bóg jest kimś, kto nawet wierzy w najbardziej niewierzącego człowieka. I dlatego go podtrzymuje życiu, przy życiu, czekając na odpowiedni moment. Dla nas to mogą być lata, miesiące i dni. Dla Niego nie jest to tak strasznym, ogromną przestrzenią czasową. Chociaż faryzeusze dali dowód czegoś gorszego niż ateizm, podtrzymywując w sobie te złe myśli, ukrywając wewnętrzny osąd, podejrzliwość, nieufność, niechęć do miłości, nawet patrząc na nich, zobaczcie, nawet na nich patrząc Jezus, który zdemaskował ich złe myśli, uczynił to z delikatnością. Jakby ich nie przekreślił, tylko zapytał, dlaczego macie złe myśli? Nie oskarżył, tylko uświadomił. Miał nadzieję nawet w beznadziejnym przypadku. A beznadziejnym przypadkiem byli faryzeusze. Ale Jezus miał nadzieję. Jeden z nich, z tych faryzeuszy, nie wiem, czy akurat biorący udział w tym wydarzeniu, po latach przewróci się gdzieś na drodze do Damaszku i się nawróci. Święty Paweł. Również beznadziejny przypadek. Dziękujmy dzisiaj, bracia i siostry, za dobrego Boga, za to, żeśmy się nie urodzili pod inną szerokością geograficzną, gdzie wiara może jeszcze mniej byłaby możliwa. Dziękujmy za to, że jesteśmy w Kościele i że mamy taki dostęp do kogoś, kto wydaje się być niedostępny dla wielu milionów ludzi. Dziękujmy za wiarę. Dziękujmy też za chwile krytyczne i beznadziejne, bo dzięki nim właśnie zdobywaliśmy się na skoki w nadprzestrzeń. Miejmy ducha wdzięczności tego wieczoru. A jeśli są jeszcze jakieś powody do tego, żeby zbliżyć się do Jego stóp, to uczyńmy to na tej Eucharystii. Wykorzystajmy ten czas, żeby się modlić, prosić Go o zbliżenie. Jeśli nie dla siebie, to może dla kogoś. Dla kogoś, kto jest nie do uniesienia.